Chciałem się posłużyć historią użycia nitrogliceryny, trójazotanogliceroli, jak pamiętacie, w zawale mięśnia sercowego. Niektórzy z nas to wiedzą, bo ich uczyli na historii medycyny, niektórzy do specjalizacji. Ja pracowałem przez rok na kardiologii akurat, więc od 1772 roku medycyna opisała dolegliwości wieńcowe. Od tamtej pory się zaczyna ta epoka, kiedy się leczy anginę pectoris, natomiast rozpoznanie i leczenie zawału mięśnia serca się zaczęło dużo później. I taką przełomową datą jest 1910 z badaniami w Kijowie, aczkolwiek już wcześniej lekarze opisywali te rzeczy i między innymi był też polski uczony Edward Sas-Korczyński, 20 lat wcześniej, który publikował pracę Zator tętnicy wieńcowej serca za życia rozpoznany. Więc już w drugiej dekadzie XX wieku zaczęto leczyć zawał serca. Najpierw medycy jakby ustalili, że trzeba chorego unieruchomić, prawda? Potem już wtedy znano EKG, więc też ono miało szczególne znaczenie. No i wreszcie zaczęto podawać nitraty, ponieważ już od kilkudziesięciu lat wiedziano, że one pomagają w dusznicy bolesnej, której etiologia jest taka sama jak zawał. No i tak nitrogliceryna zaczęła grać ważną rolę w leczeniu zawału i tak było aż do lat 60. poprzedniego wieku. Co się stało w latach 60.? Pod koniec lat 60., no, kiedy wszystko już badano eksperymentalnie na modelach zwierzęcych, zaczęto też na modelu serca świni badać wpływ nitrogliceryny. No i słuchajcie, z przerażeniem uczeni stwierdzili, że nitrogliceryna rozszerza naczynia wieńcowe, ale bardziej rozszerza naczynia wieńcowe zdrowe. To znaczy, jak jest to naczynie wieńcowe zakorkowane przez zakrzep na blaszce miażdżycowej i z tego powodu jest niedotlenienie tej partii mięśnia sercowego i to jest zawał, prawda, martwica dochodzi i tak dalej, no to kiedy się poda nitroglicerynę, to rozszerzają się te zdrowe naczynia, nazwano to zespołem podkradania. No i to była historia, słuchajcie. W konsekwencji zabroniono używania nitrogliceryny w zawale mięśnia serca do tego stopnia, że w niektórych krajach podanie nitrogliceryny w ostrym zawale to było uważane za błąd w sztuce lekarskiej i można było stracić prawo wykonywania zawodu. Serio. No i cóż, po jakichś 10 latach jedna ze szwedzkich klinik, nie bacząc na haniebność i nieetyczność swojego postępowania, przebadała śmiertelność osób z ostrym zawałem, którym wbrew wytycznym eksperymentalnym podano nitroglicerynę. Jakie były wyniki? Śmiertelność spadła o 10%. No więc oni opublikowali to wszystko. Świat naukowy oczywiście najpierw potępił tych Szwedów jako znachorów i hochsztaplerów ostatnich, że jak oni mogli w ogóle takie badania robić wbrew wszelakiej etyce medycznej itd. itd. Ale bardzo szybko, cichcem, dwie kliniki brytyjskie te badania powtórzyły i otrzymały dokładnie takie same wyniki.
Cichcem.
No potem już to nie było tak cichcem. No i dopiero wtedy się okazało, że tak naprawdę problemem to była cała metodologia tych badań, podejście do kwestii badanej, tak? Dlatego, że owszem, rzeczywiście nitrogliceryna powoduje zespół podkradania w sercu, ale ona w chorobie wieńcowej i w zawale działa głównie dlatego, że obniża preload, prawda? Czyli to obciążenie wstępne serca, to znaczy serce jakby w konsekwencji serce mniej musi pracować, mniej zużywać tlenu i dlatego strefa zawału się nie rozszerza, bo jest mniejsze zapotrzebowanie na tlen. I w konsekwencji, no to dzisiaj Nitrogliceryna jest nie tylko lekiem z wyboru w łagodzeniu objawów dławicy piersiowej w chorobie wieńcowej, prawda? Ale też jest stosowana po dziś dzień i to z dużą skutecznością w ostrym zawale mięśnia serca, do tego stopnia, że jak ratownicy stwierdzą, prawda, zawał, bo tam zdalnie, bo to tam, prawda, im kolega lekarz, prawda, czyta to EKG i mówi, że tak, to jest zawał, no to oni wtedy standardowo podają morfinę, tlen, nitroglicerynę i aspirynę. No to wszyscy ratownicy wiedzą, prawda? Lekarze też. Pielęgniarki też. No więc tak to wygląda. Dlaczego o tym opowiadam? Moi drodzy, dlatego, że bardzo podobna historia miała miejsce w biblistyce. Wyobraźcie sobie. Kościół od zarania dziejów uznawał za absolutnie prawdziwą tą tradycję pierwszych wieków chrześcijaństwa, związaną zwłaszcza z tematami maryjnymi. A więc cała na przykład historia dzieciństwa Maryi, ona jest z tradycji. My jej nie mamy w Piśmie Świętym. Rozmaite święta i wspomnienia liturgiczne, niegdyś nawet obchodzone jako uroczystości przez Kościół, przez wiele wieków, one nie mają żadnych źródeł biblijnych. I są całkowicie oparte na przekazie tradycji chrześcijan jerozolimskich z pierwszych wieków. I tak jest po dziś dzień. Wprawdzie obniżyliśmy rangę tych niektórych uroczystości do świąt, ale na przykład święto narodzin Najświętszej Marii Panny, co obchodziliśmy w poniedziałek, prawda? Tego nie ma w Piśmie Świętym. Święto, też dawniej uroczystość ofiarowania Maryi, też tego nie ma w Piśmie Świętym. Skąd my wiemy, że rodzice Maryi się nazywali Joachim i Anna i w ogóle kim byli? Też tego nie ma w Piśmie Świętym. Więc, moi drodzy, te rzeczy od wieków były nam znane z tradycji jerozolimskiej z pierwszego i drugiego wieku, która potem została najpierw przyjęta przez cały Kościół Wschodni, a mniej więcej od IV-V wieku stała się tradycją całego Kościoła powszechnego. Stąd my to wiemy i zawsze tą tradycję szanowaliśmy. Wszyscy starożytni pisarze chrześcijańscy, ojcowie Kościoła, historycy, łącznie z Eusebiuszem, z Cezarei i tak dalej, zawsze tą tradycję potwierdzali i szanowali. Tak było aż do wieku XX. W XX wieku, na początku tego wieku, niemieccy bibliści, protestanccy, ja tu już nie będę wchodził w temat tego, że oni, że wtedy w Niemczech był ogólnie antysemityzm i się Żydów nie lubiło, więc wszystko, co było związane z tradycją hebrajską, też się nie lubiło. No ale oni, nie wiem, może słyszeliście takie nazwisko Bultmann. On był jednym z tych pierwszych, który uznał, że nie można na serio traktować Ewangelii jako rzeczy, które są historyczne i tak samo przekazów tradycji chrześcijańskiej. No i motywował to tym, że najstarsze znane nam manuskrypty zawierające te dane, one są późniejsze przynajmniej jakieś dwa wieki. Nikt się przy tym nie zastanawiał, że na przykład najstarsze manuskrypty historyków takich jak Tacyt albo inni historycy rzymscy, to one są późniejsze o jakichś 5, 6, 10 wieków. Prawda? No, ale tak poszła ta kwestia, że tak naprawdę Jezus historii jest kimś innym niż Chrystus z wiary opisany w Ewangeliach. Że tak naprawdę Ewangelie były wytworem późniejszej myśli teologiczno-filozoficznej Kościoła. Więc ten Jezus, który jest opisany w Ewangeliach, to tak naprawdę to jest taki, jakby to powiedzieć, wizerunek, wytwór pewnego mitycznego spojrzenia późniejszego Kościoła na Jezusa, który w efekcie, sorry, ale to nie jest ten Jezus historyczny, że on był kimś innym tak naprawdę. No i z tym wszystkim no to było tak trochę inaczej. Więc te Ewangelie to są formą pewnych mitów, legend i tak dalej. W związku z czym, ponieważ tam nie ma prawdy historycznej, to teraz trzeba na nowo tą prawdę historyczną odtworzyć. No i to było tak samo jak z tym biednym prosiakiem, na którego sercu badano wpływ nitrogliceryny.